Profilaktyka narkotykowa w polskich szkołach jest niewystarczająca, a niewielu nauczycieli posiada odpowiednie kompetencje do zapobiegania narkomanii, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.
Z najnowszego raportu Izby wynika, że co trzeci uczeń przyznaje, że w szkole zażywa się narkotyki. Wiedzę taką posiadają nauczyciele i wychowawcy.
Tymczasem system, który ma zapobiegać narkomanii oraz jakość zajęć prowadzonych w tym zakresie w szkołach, pozostawia wiele do życzenia.
Klęską okazała się również ogłoszona przez rząd Donalda Tuska w 2010 roku kampania antydopalaczowa. Jak napisał jeden z dzienników, obecnie w sieci działa co najmniej 50 sprzedawców różnych preparatów psychoaktywnych.
Specyfiki są dostępne dla coraz większej i młodszej grupy uzależnionych. Młodzi Polacy to aż 1/3 osób leczonych z uzależnień narkotykowych w całej Europie.
Spośród 11,5 tysiąca ankietowanych uczniów ponad 31% było świadkiem zażywania narkotyków w szkole lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. 17% widziało, jak narkotyki ktoś sprzedawał ich kolegom, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Z danych, które uzyskaliśmy na podstawie 11,5 tysiąca ankiet, wynika, że ponad 31% uczniów było świadkiem zażywania narkotyków na terenie szkoły albo słyszało o tym z wiarygodnego źródła. 17% uczniów było świadkiem sprzedaży narkotyków na terenie szkoły lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. Ponad 28% nauczycieli, których ankietowaliśmy, przyznaje, że w szkołach istnieje problem zażywania narkotyków.
Trzeba wzmocnić i rozwinąć profilaktykę narkotykową w szkołach, gdyż problem zaczyna przybierać na sile, dodaje rzecznik NIK-u.
Można powiedzieć, że w Polsce istnieje system profilaktyki antynarkotykowej, jest budowany, ale wciąż wiele do życzenia pozostawia jakość zajęć prowadzonych w szkołach. Zbyt często ta profilaktyka ogranicza się do lekcji wychowawczych, prowadzonych niestety w 1/3 przez nieprzeszkolonych w tym zakresie nauczycieli. Szkoda zresztą, że szkoły nie sięgają częściej do programów przeciwdziałania narkomanii polecanych w europejskich czy też krajowych bazach programów profilaktycznych. Czasem stwierdzaliśmy w kontroli, że dyrektorzy w ogóle nie mieli wiedzy o istnieniu takich baz programów profilaktycznych.
Z udziałem premiera Donalda Tuska i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka w Gdyni podpisano umowy na dostawę 3 niszczycieli min i dokończenie prac nad okrętem patrolowym. Zamyka to okres niepewności co do przyszłości marynarki wojennej, ocenił premier Donald Tusk.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, podkreślił w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja, że samo podpisanie umów nie daje jeszcze pewności, że w marynarce wojennej coś zmienia się na lepsze.
Dodaje, że ze wszystkich koncepcji, które pojawiają się, można wywnioskować, że MON nie bardzo wie, do czego potrzebuje floty.
Bo zdaje się, że inaczej sobie wyobraża rolę marynarki i dowództwo marynarki wojennej, które notabene ma być zlikwidowane. Inaczej chyba sztab generalny, nie wiem, czy opinię jakąś wyraża to minister, bo są jakby sprawy dwie, jeżeli idzie o nasze siły morskie. No z jednej strony to jest pytanie o rodzaj naszego zaangażowania w tym wszystkim, co jest związane z NATO. Jak wiadomo, Północnoatlantycki Sojusz jest sojuszem morskim, no i w związku z tym operacje morskie odgrywają tam dość istotną rolę. No i pytanie, czy my przechodzimy poza Bałtyk, a w związku z tym będziemy potrzebowali jakichś ukrętów do tego typu zadań, czy też nie?
Romuald Szeremietiew dodaje, że kolejną kwestią jest zbrojenie się Rosjan również w zakresie morskim, przez co zmienia się na naszą niekorzyść układ sił w rejonie Bałtyku.
Otóż Rosja zyskuje ogromną przewagę w rejonie Bałtyku. Bałtyk w związku z tym staje się bardzo ważnym terenem, jeżeli chodzi o nasze zainteresowanie natury obronnej i militarnej. Przypominam, że przez Bałtyk biegnie Nord Stream i mamy Kaliningrad i bazy floty w Bałtyjsku i tak dalej i w Kaliningradzie rosyjskie. No i mamy ćwiczenia, które się zdaje się odbywają. Z tego, co do mnie dociera, to zdaje się tam też jest rozważany taki moment operacyjnej pomocy oblężonemu Kaliningradowi. No nie muszę mówić, że ta pomoc może przejść przez terytorium takich krajów jak Polska i Litwa, albo przez Bałtyk. A więc problem jest poważny i nie sądzę, żebyśmy mieli tak zwaną jasność, jeżeli idzie o przyszłość marynarki wojennej.
Dziś na warszawskim parkiecie ruszyły notowania nowych indeksów WIG30 i WIG30TR.
W ich skład wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ich wprowadzenie ma na celu m.in. zwiększenie płynności na rynku akcji.
Podczas inauguracji notowania nowego indeksu prezes giełdy papierów wartościowych Adam Maciejewski ocenił, że WIG30 lepiej odzwierciedla wzrost polskiej gospodarki. oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat.
Analityk gospodarczy i główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak mówi, że nowy indeks nie odzwierciedla żadnego wzrostu, dlatego że polskie społeczeństwo i rząd mają niewielki wpływ na to, co dzieje się na giełdzie.
Decydującą rolę odgrywają tutaj albo zagraniczne podmioty finansowe, albo otwarte fundusze emerytalne do tej pory. Tak naprawdę one wykreowały niektóre spółki. Spółki, które tego czasu kosztowały za jedną akcję nawet 400 czy prawie 500 zł, a dzisiaj potrafią kosztować 20 groszy. No, to pokazuje, że tak powiem, że giełda to jednak jest kompletna ruletka. Symbolicznie nawet można powiedzieć, że dzisiaj jest wprowadzenie tego nowego indeksu na giełdzie i mamy spadek na tej giełdzie. To jest takie mieszanie zimnego mleka, to oczywiście w niczym nie zmienia sytuacji, zwłaszcza w kontekście wielkiego zamieszania, jakie jest związane z reformą OFE, ze zmianami w otwartych funduszach emerytalnych. No i najbliższe perspektywy dla tych dużych spółek przecież na polskiej giełdzie, takich choćby jak KGHM, nie rysują się zbyt optymistycznie.
Indeks WIG30 ma być indeksem cenowym, czyli przy jego obliczaniu będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji.
Z kolei indeks WIG30TR będzie indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczeniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru.
Odgłosy wielokrotnych silnych eksplozji dobiegają z oblężonego centrum handlowego Westgate w stolicy Kenii, Nairobi.
Nad budynkiem unosi się czarny dym, słychać wymianę ognia, informują światowe agencje prasowe, powołując się na świadków. Na relacjach telewizyjnych widać kenijskich żołnierzy zajmujących nowe pozycje. Na miejscu jest transporter opancerzony.
Szturm armii kenijskiej na centrum Westgate, oblężone przez terrorystów somalijskiej radykalnej milicji islamskiej Al-Shabaab, rozpoczął się w niedzielę o zmroku.
Armia ogłosiła w nocy, że większość zakładników jest już na wolności, ale potem przyznała, że ich los pozostaje niejasny. Najnowsze dane mówią o 69 ofiarach śmiertelnych ataku i 63 zaginionych.
Członkowie Al-Shabaab, mającej powiązania z Al-Kaidą, wtargnęli do centrum handlowego w sobotę.
Według świadków napastnicy pozwolili wyjść z centrum muzułmanom, po czym otworzyli ogień do pozostałych klientów. Napastnicy domagają się wycofania kenijskich wojsk z Somalii, nie stawiają żadnych innych żądań.
Przed nami jeszcze prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu.
Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 lokalnie na zachodzie.
Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni.
Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahać.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.